Po co Magdalenie Abakanowicz były liny okrętowe? Jak duże były krosna, na których powstawały abakany i kto był modelem podczas tworzenia? Kulturalnie pytam o jedną z najważniejszych artystek XX wieku – Joanna Mielewczyk. Abakanowicz Totalna to niezwykła wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej, pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Wystawa niezwykła, bo licząca ponad 400 obiektów. Niezwykła, bo przekrojowa. I wreszcie niezwykła, bo pokazująca także, jak swoją karierę budowała Magdalena Abakanowicz. Stąd w muzeum także prócz dzieł, listy, umowy, rachunki i zdjęcia dokumentalne wystaw artystki na całym świecie. O tym, co wyróżnia sztukę Magdaleny Abakanowicz, opowiadają kuratorki wystawy Iwona Dorota Bigos i Barbara Banaś.
To, co było może najbardziej awangardowe w jej działaniu, to na pewno abakany, czyli zerwanie z płaszczyznowością tkaniny dekoracyjnej, z tradycją gobelinu i wyjście w zupełnie nowy wymiar, gdzie powstają formy nie tylko wielkie. Ale zwróćmy uwagę też, że to są struktury szalenie plastyczne, o niezwykle ciekawym, fakturalnym splocie.
Często używała właśnie takich form, takich ogarniających, prawie zamykających, okrągłych. Chociażby jak stoimy tutaj przy tej wielkiej pracy składającej się z 15 abakanów, nazywane environment, to są takie jak gdyby formy, które można by było, gdybyśmy nie byli w muzeum, wejść.
Nie wchodząc w sztukę, ale dobrze się jej przyglądając, zapraszam na spacer po muzeum i rozmowę o tym, jak powstawały dzieła Magdaleny Abakanowicz.
To są oczywiście rzeczy stworzone na krośnie, ale też nie odpowiadające wielkości tego narzędzia, gdyż są dużo większe, więc one są postrzywane. Ona tworzyła je też z materiałów odzyskanych w dużej części, gdyż ten sizal, z którego są zrobione w większości, no to były stare liny okrętowe, które ona dostawała, prała, rozsłupywała i później z tego właśnie wykonywała swoje obiekty, więc mamy tu też takie myślenie o tym materiale, który dostaje nowe życie w nowych formach artystycznych, czyli coś, co teraz jest bardzo popularne w sztuce współczesnej.
To nie są tylko sizalowe liny. Z czego tworzyła Magdalena Abakanowicz?
Ona jeszcze w abakanach używała też wełnę czy włosy końskie, ale w większości jednak jest to sizal, który też nie jest taki miękki, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. My mamy tutaj też taki relief zbudowany właściwie na potrzeby osób niedowidzących czy niewidzących, którym można dotknąć tego materiału, więc można się przekonać, że wcale takie mięciutkie nie jest, jak można by było przypuszczać. To jest myślenie przestrzenią i to było też to, co ona tworzyła podczas swoich wystaw. Każda wystawa była na nowo zaaranżowana, była przede wszystkim dopasowana do przestrzeni, w której była pokazywana, więc ona zrozumiała bardzo szybko, że jest to część procesu twórczego, tworzenie właśnie wystawy. Jak mogła, to sama tworzyła swoje wystawy. Też najpierw jechała, żeby zobaczyć, jak taka przestrzeń wygląda, żeby móc dopasować swoje formy do tego, gdzie były one pokazywane. I to jest bardzo ważny aspekt, że to jest myślenie właśnie tak, dzisiaj się mówi site specific.
W jaki sposób pracowała Magdalena Abakanowicz?
Niewątpliwie była tytanem pracy, była człowiekiem szalenie zorganizowanym i zdyscyplinowanym. No, mamy tutaj przekazy, relacje jej współpracowników, którzy w tej chwili prowadzą fundację Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego, zajmując się spuścizną artystki. I oni sami podkreślali, że właściwie dzień dla Magdaleny Abakanowicz zaczynał się bladym świtem, długo jeszcze przed ich przyjściem, to już wtedy przygotowywała się do pracy, przygotowywała odpowiedzi na korespondencję, przygotowywała plany, zadań do wykonania. I kiedy oni pojawiali się w pracowni na ulicy Bzowej w Warszawie o godzinie 8, to rozpoczynał się bardzo intensywny dzień pracy. Każdy miał określone zadanie do wykonania z krótką przerwą na obiad i tak to trwało do godziny 16. Oni wychodzili, a ona potem dalej jeszcze zajmowała się jak gdyby konstruowaniem planów czy weryfikacją jakichś działań. I widać to rzeczywiście w archiwum, które po sobie zostawiła, z jaką niezwykłą pieczołowitością dokumentowała wszystkie swoje działania. Niezliczona korespondencja, całe mnóstwo rozmaitych drobnych, wydawałoby się z pozoru zupełnie nieważnych już papierów, na których artystka notowała na skrawkach gdzieś hotelowych druków, komu ma wysłać katalog, z kim się ma skontaktować, do kogo ma zadzwonić. Z tego buduje się bardzo ciekawy świat, pokazujący nam taką jej rolę, która nie jest wielu znana, czyli właściwie była, można powiedzieć, takim marketingowcem, tak? Menadżerem samej siebie. Dzisiaj do tego celu wielcy artyści mają specjalnie zatrudnionych ludzi, którzy zajmują się obsługą kontaktów. Ona właściwie robiła to sama i rzeczywiście ze wszystkimi tymi osobami na całym świecie, gdzie realizowała swoje wystawy, utrzymywała w jakiś sposób serdeczne znajomości. To nie były kontakty tylko i wyłącznie zawodowe, suche, ustalające pewne relacje, ale szło za tą znajomością jakiś element taki bardziej przyjacielski, wejścia w taką sferę intymności, poznania tego drugiego człowieka nie tylko jako dyrektora danej instytucji czy kuratora w jakimś muzeum czy galerii, ale poznania go właśnie jako człowieka, z którym znajduje pewną nić porozumienia.
To się potem przekładało na kolejne lata współpracy, na taką może artystyczną koleżeńskość, która powodowała na przykład to, że we Wrocławiu znalazła się jej twórczość w takiej liczbie.
Tak, to miało swoje konsekwencje takie bardzo pozytywne dla artystki, że niektórzy dyrektorowie muzeów pokazywali jej pracę i zmieniając swoje miejsca pracy, będąc dyrektorem jednego muzeum, kolejnego i kolejnego, za każdym razem tworzyli nową wystawę artystki właśnie w nowych swoich realiach, polecając ją też również innym kolegom. Taki sposób myślenia przedstawiamy tutaj w naszej części poświęconej jej kontaktom ze Skandynawią. Ja myślę, że bardzo ważnym aspektem budowania tej współpracy czy też budowania tych przyjaźni artystycznych była też wielojęzykowość artystki. To, że na początku spotykamy się z korespondencją w języku francuskim, wiemy, że dobrze mówiła w języku niemieckim, mamy też korespondencję, która była do niej pisana w języku niemieckim, a w wieku chyba 40 lat porządnie nauczyła się też angielskiego, zauważając, jak ważny jest ten język właśnie w świecie artystycznym, który umożliwiał jej też później dobry kontakt z amerykańskimi galeriami. To jest bardzo ważne, szczególnie patrząc na to, że była artystką tak zwanego bloku wschodniego i w pewien sposób musiała się z tym światem skomunikować, a tylko w języku polskim chyba byłoby trudniej.
Ja myślę poza wszystkim innym, że to była osoba obdarzona niezwykłą charyzmą i ta charyzma wyrażała się także w jej zewnętrzności. Była, powiedzielibyśmy, przystojną kobietą czy piękną kobietą, w każdym razie taką, którą się zauważało od razu. Bardzo fotogeniczną, co myślę też na tej naszej prezentacji wybrzmi. I ona po prostu zwracała na siebie uwagę. Nie można było przejść obok Magdaleny Abakanowicz obojętnie. Myślę, że właśnie to jej poczucie wartości własnej, taka pewność siebie, którą emanowała już nawet jako młoda osoba, w jaki sposób pomogło jej w budowaniu tych relacji w tej pierwszej fazie kształtowania swojej kariery. Później oczywiście już takich konieczności nie miała. Zwróćmy uwagę, że to jest artystka, która zabłysła w 1962 roku na Biennale Tkaniny w Lozannie, a w 1975 roku, czyli dekadę później, dostała doktorat honoris causa Royal Academy w Londynie. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo
prestiżowe
wyróżnienie i rzeczywiście ukazujące, jak błyskawicznie ta kariera się rozwinęła.
Tutaj chronologia nie została, jeżeli chodzi o jej twórczość, zachowana na wystawie. Natomiast można powiedzieć o takich kamieniach milowych w twórczości Abakanowicz, jak ona się rozwijała, w którą stronę szła i na co reagowała tak naprawdę.
Bardzo dużo jeździła i wydaje mi się, że zwłaszcza w tym pierwszym okresie ta wrażliwość i takie zwracanie uwagi na to, co w świecie sztuki się dzieje, filtrowanie przez swoje własne potrzeby, z jednej strony uświadomiło jej, że zerwanie z gobelinem jako taką tradycyjną techniką płaskiej tkaniny to jest ta droga, którą należy wybrać i rzeczywiście wyjście w przestrzeń, wielkoformatowe abakany okazały się jej wielkim sukcesem. Ale stosunkowo szybko zaczęła od tej formuły artystycznej odchodzić, w jakiś sposób poszukując czegoś nowego i zwróciła się w stronę figury, postaci, a więc jak gdyby zarzucając to, co moglibyśmy uznać za formę w jakiś sposób abstrakcyjną, organiczną, na rzecz kształtu bardziej skonkretyzowanego, odwołującego się do bardzo wyraźnych konotacji obrazowych. I w połowie lat 70. powstają jej pierwsze figury, w których w jakiś sposób pozostaje wierna tworzywu, ponieważ nie sięga po metal, nie sięga po drewno, nie sięga po ceramikę, glinę czy jakiekolwiek inne tworzywo, które z tą rzeźbiarską dyscypliną mogłoby być kojarzone, a pozostaje wierna włóknu. Wybierając coś tak zgrzebnego, nieefektowanego, zapomnianego i wygrzebanego w cudzysłowie na śmietniku, jak worek jutowy. I ten worek jutowy okazuje się być zupełnie fascynującą materią, którą można przekształcić, z której artystka nadaje jak gdyby nowy byt.
I ten nowy byt jest tutaj też widoczny. Możemy się przenieść, żeby zobaczyć.
O, i tutaj mamy najwcześniejsze prace, które właśnie wykonała artystka z wykorzystaniem włókna jutowego. Możemy też zobaczyć, że sznurka konopnego, odciskane torsy, postaci siedzące. To był pierwszy krok w stronę zupełnie nowego obrazowania Magdaleny Abakanowicz.
To są te prace, w których modelami byli znajomi Magdaleny Abakanowicz?
Tak, to byli ludzie, których prosiła o to, żeby stali się jej modelami, a co było bardzo takim nowatorskim podejściem do tego typu rzeźbiarskich projektów, to była ta multiplikacja, czyli wykorzystywanie jednego modelu do stworzenia całych cykli i serii, które no, znamy pod tytułem plecy, czy tłum, czy właśnie postacie siedzące.
Proces był oczywiście dość prosty po ściągnięciu formy z modela, z żywego człowieka. Przygotowywane było takie kopyto, które służyło już realizacji tych właściwych obiektów, czyli forma, którą artystka wykładała jak gdyby specjalnie spreparowanymi, wcześniej przygotowanymi fragmentami worków jutowych, stosując kleje, żwice, które utwardzały tę konstrukcję. No i po zakrzepnięciu to było wydobywane z formy i później jeszcze oczywiście w jakiś sposób obrabiane, tak żeby te elementy zewnętrznych szwów w jakichś miejscach wygładzić czy poprawić. Nie była to może jakaś skomplikowana technika warsztatowo, pozwalająca jednak, i to warto zwrócić na to uwagę, że przy tej jednej formie, która służyła za model, powstają zupełnie różne obiekty. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób w tej formie ułożone zostały fragmenty tkaniny. Każdy jest po prostu inny, każdy jest niepowtarzalny. O to właściwie jej tutaj chodziło, że przy owej multiplikacji, przy jednej formie mamy wielość.
Mnie interesuje ta multiplikacja i to, w jaki sposób jednak Abakanowicz była zainteresowana człowiekiem.
Artystka bardzo chętnie o tym opowiadała, zwłaszcza w kontekście swojej instalacji Plecy, która w rozmaity sposób była interpretowana. Dla jednych było to jakieś odniesienie do traumy wojennej, do wątku Holokaustu, zagłady. Dla innych kojarzyło się to z jakimiś pierwotnymi rytuałami oczekiwania na coś. Jeszcze innym przypominało to postaci zamknięte w jakimś obszarze uwięzienia. Także całe spektrum rozmaitych jak gdyby interpretacji. Natomiast wydaje mi się, że to, co interesowało Abakanowicz, to właśnie może stworzenie takiej przestrzeni, która pozwalała jej pracy, jej figury w różnych kontekstach jak gdyby oglądać i rozumieć. Ona bardzo broniła się przed takim jednoznacznym sklasyfikowaniem tego, jak ona sama postrzega to. To, o czym mówiła, co ją najbardziej fascynowało, to, że przy tej zewnętrznej, materialnej konstrukcji człowieka, gdzie wszyscy w sumie jesteśmy tak samo zbudowani, to każdy z nas jest inny. Ta wielość w inności, w jedności, w jaki sposób ją nurtowała i ten obszar właśnie pewnej refleksji nad kondycją ludzką, tak to przez wielu jej interpretatorów i przez nią samą było traktowane.
Chciałabym, żebyśmy poszły do tłumu, bo chciałam też zapytać właśnie o to postrzeganie Abakanowicz jako takiej najbardziej znanej polskiej artystki, międzynarodowej wręcz, przez to, jakie sumy osiągają jej dzieła. Co to jest?
No i właśnie, bardzo dobrze, że się tutaj zatrzymujemy, bo to jest tak, wydawało nam się z naszej perspektywy, jeden z dwóch najbardziej istotnych dzieł Magdaleny Abakanowicz w naszych zbiorach, Żółty Abakan. Abakany, które wcześniej widziałyśmy, to przede wszystkim czernie, delikatne, jakieś ciemne brązy. Tutaj mamy do czynienia z obiektem, który emanuje bardzo silnym kolorem i niezwykłym kształtem. I to też może ciekawy wątek w twórczości Abakanowicz, który tak naprawdę wybrzmiał dopiero z końcem wieku XX czy z początku wieku XXI, kiedy dostrzeżono w pracach Magdaleny Abakanowicz, w Abakanach, wątki feministyczne, do których wcześniej artystka w żaden sposób się nie przyznawała.
Jest tutaj kontekst erotyczny? Bo to było takie moje pierwsze skojarzenie. Chociaż.
No i myślę, że bardzo słuszne skojarzenie. Jest to twór, który w jakiś sposób odwołuje się do kobiecej waginy. Pozostaje on tutaj takim bytem powiększonym, biomorficznym, ciągle żywym. Wydaje mi się, że w kontekście właśnie pewnego nowego patrzenia na twórczość Abakanowicz. Interesujące jest to, że to, co dzisiaj w tej chwili pani dostrzega, jakoś w latach 60. czy 70. pomijane było milczeniem.
Chciałam panie zabrać w tłum także dlatego, żeby tak na koniec porozmawiać o tych zawrotnych sumach, jakie osiągają dzieła Magdaleny Abakanowicz. W tym roku tłum został sprzedany za 13 milionów, ponad 13 milionów, kolejne ponad 13 milionów bambini. Jak oceniana jest także międzynarodowo Abakanowicz, chociaż to były polskie sprzedaże, prawda?
Sprzedano w Polsce, ale prace, które pochodziły prawdopodobnie ze zbiorów amerykańskich, gdyż no nie było wiadomo, że w Polsce ktoś posiadał takie ilości. Znaczy, bo to były bardzo duże grupy, po 50, chyba 70 postaci, więc my jesteśmy w tłumie, który liczy 26 figur i to już jest duży tłum, więc można sobie wyobrazić tłum składający się z 50 przedstawień. To są oczywiście inne tłumy niż ten, z którym mamy tutaj do czynienia, gdyż nasz posiada ręce. Co jest bardzo interesujące przy tej multiplikacji i powieleniu jest to, że artystka nie przedstawia twarzy. Ten tłum jest bez głowy, więc to daje bardzo dużo takich możliwości interpretacyjnych tego tłumu, bo bez głowy tłum to już coś znaczy, tak? Myślę, że ona specjalnie tutaj oczywiście celowo nie robi przedstawienia portretowego, nie chce pokazać jak gdyby tego samego człowieka, tylko pewną grupę składającą się z jednostek, gdyż jak się przyjrzymy tym postaciom, no to każda z nich jest inna. To płótno jutowe też było wykorzystywane. To były stare worki, których transportowano, czy mąkę, ziemniaki, czy również różnego rodzaju nasiona. I to można też przy takiej wnikliwej analizie odnaleźć. Więc to są rzeczy bardzo interesujące, że ona nie czyściła tego aż tak do końca, żeby zupełnie pozbawić ten materiał swojej historii.
Wracając tutaj do tego elementu związanego z wartością, z aukcjami, oczywiście rynek sztuki ma swoje prawa i tutaj trudno debatować, w jaką stronę ta wycena prac Magdaleny Abakanowicz pójdzie, czy te ceny się utrzymają, czy pójdą w górę. Może prawdą taką dość oczywistą jest to, że samo odejście artysty już w jakiś sposób podnosi wartość jego prac, bo wiadomo, że ich po prostu więcej nie powstanie. Natomiast z naszej muzealnej perspektywy ta wartość finansowa no, jest mniej istotna. My cieszymy się, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada jedną z największych kolekcji prac Magdaleny Abakanowicz w Polsce. I jest to kolekcja, która powstała na bazie pewnej zażyłości, dobrej znajomości, czy nawet może przyjaźni pomiędzy artystką a Mariuszem Hermansdorferem, długoletnim dyrektorem muzeum i kuratorem zbiorów sztuki współczesnej, który poznał artystkę w latach 70. i od tego czasu ta współpraca i znajomość się datuje. I trzeba powiedzieć, że część z tych prac przez bardzo długi czas pozostawała w depozycie muzeum. Muzeum po prostu służyło w jakiś sposób za magazyn artystce, która nie miała po prostu możliwości bezpiecznego przechowywania swoich obiektów. Potrafiła się pięknie za to odwdzięczyć, ponieważ jedna z największych darowizn, która trafiła do muzeum z tego zespołu, zwłaszcza Abakany, w 2010 roku została przez Magdalenę Abakanowicz przekazana. I posiadamy także w kolekcji dzieło zupełnie niezwykłe, a mianowicie koło z liną. To też bardzo ciekawy i myślę, że polskiej publiczności nieznany element, w każdym razie bardzo rzadko był na wystawach prezentowany. Tutaj w nowym miejscu udało nam się, mam nadzieję, wyeksponować go zgodnie z pewnymi intencjami artystki.
No to teraz chciałam zapytać o to, jakie były pań intencje, tworząc tę wystawę już na koniec. Dlatego, że jak już wiemy, nie ma tu chronologii, jest natomiast ogromna przestrzeń, także wygospodarowana z dotychczasowej wystawy, po to, żeby móc przeżyć, dotrzeć do sztuki.
Dla artystki ważna była przestrzeń, w której pokazywała swoje prace, żeby takie pokazać, żeby one wchodziły w korelację między sobą, żeby wybrzmiały jak najbardziej. Tutaj chcemy, żeby zwiedzający miał możliwość wejścia w taki czysty kontakt, bardzo taki, który będzie skłaniał i do myślenia i pozwalał przeżyć tę pracę w nowy sposób. Ale takim chyba najważniejszym aspektem naszej wystawy jest to, że pokazujemy prace, które znajdują się tylko w naszej kolekcji. I ten proces tworzenia kolekcji, powstawania tak wielkiej kolekcji, no bo jest to największa w Polsce, a jeżeli nie największa na świecie, też jest takim ważnym elementem naszego myślenia o tej wystawie. Chociażby sam fakt, że w przewodniku, który Państwo dostaną do ręki, kupując bilet na wystawę, przy każdym dziele sztuki, które jest opisane i w jakiś sposób przybliżona jego historia powstania, znajduje się również adnotacja na ten temat, kiedy i w jaki sposób trafiły do wrocławskiej kolekcji. Więc ta kolekcja to jest punkt wyjścia naszego myślenia o tej wystawie i dlatego też stworzyliśmy takie, a nie inne warunki wystawiennicze, żeby jak najlepiej ją publiczności pokazać.
To ja mam teraz bardzo osobiste pytanie o to, jakie są pań emocje przy sztuce Magdaleny Abakanowicz. Już powiedziałam, że u mnie jest jakiś rodzaj strachu. Jak widzą sztukę Abakanowicz osoby, które są związane i jakby ta ich świadomość przeżywania sztuki jest zupełnie inna niż kogoś, kto z nawet intencjami, ale jednak z ulicy przyjdzie obejrzeć wystawę?
Ja myślę, że tutaj najciekawiej opowie Iwona Dorota Bigos, ponieważ dla niej Magdalena Abakanowicz to jest postać, która sięga do czasów jej lat studenckich.
Nawet wcześniej, bo moje pierwsze zetknięcie z pracami Abakanowicz to było właśnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i to były plecy, które wprawiły mnie w taki stan dziwnego uniesienia i takiego bezdechu. I wtedy właściwie chyba powstało takie moje pragnienie studiowania i zajmowania się sztuką współczesną. Natomiast ja pisałam pracę magisterską na temat drogi artystki na Zachodzie i tego, w jaki sposób jej sztuka była postrzegana jako przykład właśnie takiej artystki pochodzącej z bloku wschodniego. No i miałam też okazję być w latach 90. w archiwum artystki, zobaczyć, jak wspaniałe jest już to archiwum i, no i spotkania osobistego z artystką, które mimo mojej prośby o rozmowę, ona nie chciała, na początku nie miała czasu, natomiast jak ja siedziałam cały dzień w tym archiwum, to wieczorem przyszła i po prostu stwierdziła, że ja muszę być bardzo głodna, w związku z tym zabrała mnie do kuchni, podgrzała mi zupę i rozmawiałyśmy przez chwilę. co było dla mnie naprawdę dużym przeżyciem. Uważam, że mówiąc o charyzmie artystki, trzeba też podkreślić fakt, że była osobą, która chyba nie lubiła albo nie ceniła tak zwanego small talku. To były rozmowy takie, które docierały do sedna sprawy, o której opowiadała.
Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej, pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Wrocławskiego Muzeum Narodowego potrwa do 28 sierpnia 2022 roku. Proszę zarezerwować sobie czas, by móc spędzić go z dziełami Magdaleny Abakanowicz. Pozostałe podcasty z serii Kulturalnie Pytam znajdą Państwo na stronie internetowej Wrocławskiego Muzeum Narodowego.